Dobry wieczór, witamy wszystkich
Wieczór.
serdecznie. Witaj Aniu. Dziękuję
Cześć.
w ogóle za przyjęcie zaproszenia.
Ja dziękuję za zaproszenie.
I dzisiaj jedziemy z takim cudownym tematem, a mianowicie ćwiczeń ciała, oddechu, umysłu dla zdrowia, dla pozbycia się, może nie tyle pozbycia, ale dla uwolnienia się od natrętnych myśli i dużo, dużo samego dobrego. Także poprosimy o jakiś komentarz, czy nas dobrze widać, czy nas dobrze słychać. Serduszko już widzę, komentarza jeszcze nie. A przez tą chwileczkę, Aniu, kilka słów o sobie.
Nazywam się Ania Pałasz. Z wykształcenia jestem neurobiologiem, z zawodu instruktorką fitness. I postanowiłam połączyć wiedzę na temat układu nerwowego z wiedzą na temat ćwiczeń prozdrowotnych i w ten sposób powstał projekt Neurofitness, czyli program technik relaksacyjnych opartych na neuronauce, których celem jest właśnie redukcja stresu, rozluźnienie spiętych mięśni, poprawa samopoczucia, poprawa koncentracji, poprawa snu, czyli to jest taki zestaw prostych ćwiczeń, który ma nam pomóc w radzeniu sobie z skutkami stresu.
Powiem szczerze, że ja twoimi filmikami byłam zachwycona, bo są króciutkie, ale od razu można wdrożyć i poczuć je na sobie, więc zapytam na sam początek, co to takiego jest ten nerw błędny i gdzie on się znajduje?
To zacznijmy od tego, co to jest nerw w ogóle. Nerwy to są takie wiązki włókien nerwowych, które przebiegają w ciele, takie kabelki, które wychodzą albo z rdzenia kręgowego, albo wychodzą z mózgowia. I one sobie wędrują w ciele do mięśni, do skóry, do narządów wewnętrznych, do narządów zmysłów. I teraz mamy dwa rodzaje nerwów. Mamy nerwy rdzeniowe, które właśnie wychodzą z kręgosłupa. W środku jest rdzeń kręgowy i one wychodzą z kręgosłupa do mięśni i skóry i narządów wewnętrznych, i mamy też nerwy czaszkowe, które wychodzą z mózgowia. Dwa nerwy wychodzą wprost z mózgu, 10 nerwów wychodzi poniżej, z pnia mózgu, i one unerwiają okolice głowy, szyi, i jeden nerw czaszkowy wychodzi poza głowę i szyję, wędruje do naszej klatki piersiowej i do brzucha, i to jest właśnie nerw błędny. I nerw błędny jest najdłuższym nerwem czaszkowym i jest także największym nerwem parasympatycznego układu nerwowego, o którym sobie powiemy później. I jeżeli chodzi o anatomię nerwu błędnego, to idąc od góry unerwia tak. Oponę twardą tylnego dołu czaszki, unerwia fragment małżowiny usznej, przewód słuchowy zewnętrzny, zewnętrzną część błony bębenkowej, schodzi niżej do gardła i unerwia mięśnie podniebienia miękkiego, mięśnie gardła, krtani, dalej schodzi niżej, unerwia tchawice, oskrzela, płuca, przełyk, żołądek, wątrobę, trzustkę, jelita, jelito cienkie, fragment jelita grubego, śledzione i nerki. Także mam
dużo tego.
Bardzo bogate unerwienie, jest najbardziej skomplikowanym nerwem w naszym ciele i pełni też bardzo dużo różnych funkcji. Jest ciekawy, dlatego że kontroluje procesy, które są niezależne od naszej woli, i to jest właśnie związane z jego włóknami parasympatycznymi, które wędrują do narządów wewnętrznych i kontrolują procesy życiowe. I do pewnego stopnia mamy też nad nerwem błędnym kontrolę świadomą, kiedy mówimy, ponieważ włókna nerwu błędnego unerwiają nasze mięśnie krtani, są to gałęzie tak zwane krtaniowe i ich używamy świadomie, teraz ja ich używam jak mówię. I jeżeli chodzi o ten parasympatyczny układ nerwowy, to jest on częścią autonomicznego układu nerwowego, który jest niezależny od naszej woli w większości, ale w pewien sposób możemy nim manipulować. I ten autonomiczny układ nerwowy ma dwie części. Jest układ sympatyczny, zwany współczulnym, i układ parasympatyczny, zwany przywspółczulnym. Układ sympatyczny służy do tego, żeby podkręcić nasz metabolizm, uwolnić energię i przygotować nas do działania. A parasympatyczny układ nerwowy gromadzi energię i nas regeneruje. I zadaniem autonomicznego układu nerwowego jest regulacja parametrów życiowych, parametrów fizjologicznych, na przykład ciśnienia krwi, częstości skurczów serca, dostosowanie tego wszystkiego do naszej aktywności. Kiedy jesteśmy w spoczynku, powinien dominować układ parasympatyczny, zapewnić odpowiednie tempo bicia serca, bo nie chcemy, kiedy sobie siedzimy i oglądamy tutaj rozmowę, nie chcemy, żeby nam serce jakoś waliło szczególnie. A kiedy sytuacja wymaga od nas wysiłku intelektualnego albo fizycznego, wtedy ma się uruchomić sympatyczny układ nerwowy i podkręcić to bicie serca, uwolnić glukozę do krwi. I on się aktywuje między innymi w reakcji stresowej, ale nie tylko.
A powiedz jeszcze coś?
Nie, nie.
Okej. A powiedz mi, kochana, jak to jest, bo jest tu mamy projekt emocje, że nerw błędny ma coś wspólnego z emocjami. Jak tutaj on się łączy i jak możemy sobie pomóc przy tych emocjach, jeżeli chodzi właśnie o ten nerw błędny?
Ma on kluczowe znaczenie. I tutaj dochodzimy do tego, jak nerw błędny przekazuje informacje pomiędzy ciałem i mózgiem. 20% nerwu błędnego to są tak zwane włókna eferentne, które wychodzą z rdzenia przedłużonego do ciała i unerwiają narządy wewnętrzne i tutaj okolice szyi i głowy. I to jest 20%, steruje pracą narządów wewnętrznych, a 80% włókien nerwu błędnego, czyli większość, przewodzi informacje z ciała do mózgu. I to są informacje na temat na przykład ściany rozciągnięcia żołądka, na temat ściany rozciągnięcia płuc, ciśnienia, zawartości tlenu, dwutlenku węgla, na temat tego, co się dzieje w jelitach, na temat pracy serca. I te wszystkie informacje właśnie są przewodzone przez nerw błędny do mózgu i są źródłem interocepcji. Interocepcja to jest czucie narządów wewnętrznych, zwane też inaczej czuciem trzewnym. Eksterocepcja to jest widzenie tego, co jest na zewnątrz, słyszenie, a interocepcja to jest odbieranie wrażeń z ciała. I okazuje się, że nerw błędny jest głównym źródłem tej interocepcji i ona jest interpretowana przez mózg jako nasze takie chwilowe, ogólne samopoczucie. Czy jesteśmy zmęczeni, słabi, czy mamy dużo energii, czy jesteśmy roztrzęsieni, albo z drugiej strony te wrażenia interoceptywne mówią nam, czy coś jest przyjemne, nieprzyjemne albo neutralne. I na podstawie wrażeń interoceptywnych mózg nadaje im znaczenie i to znaczenie, które jest nadawane tym wrażeniom, to są emocje. Czyli różny zestaw tych wrażeń, bicie serca, oddech są interpretowane przez mózg w danym kontekście. Porównywane są z doświadczeniami z przeszłości i mózg sobie przypomina, że podobnie się czułem w takiej sytuacji, kiedy byłem szczęśliwy, było coś pozytywnego i teraz też wygeneruje takie uczucie. Także nerw błędny jest źródłem wszystkich informacji, które tworzą nasze emocje i te informacje wchodzą do wyższych pięter układu nerwowego i modyfikują struktury związane z emocjami. I się okazuje, że struktury związane z emocjami równocześnie właśnie kontrolują pracę narządów wewnętrznych i równocześnie biorą udział w procesach poznawczych, czyli tak na dobrą sprawę te wszystkie uczucia i te wszystkie wrażenia są ze sobą poprzeplatane, dlatego myśli mogą zmieniać nasz stan fizjologiczny. Jeżeli pomyślimy sobie coś negatywnego, od razu możemy to poczuć w ciele. Możemy poprzez kontrolę parametrów fizjologicznych, jak tempo oddechu, wpływać też na te nasze wrażenia. I właśnie w ten sposób nerw błędny wpływa na nasze emocje i bierze udział też w regulacji właśnie tych emocji poprzez regulację stanu autonomicznego. Może nas wyciszyć, a jeżeli się wycofa, to może nas pobudzić.
Czyli jak pobudzać ten nerw błędny, na przykład, żeby się uspokoić, jeżeli jesteśmy, nie wiem, w lęku bardzo pobudzeni albo rozzłoszczeni? Czy jest coś takiego, co możemy zrobić?
Tak, możemy zrobić i to jest najlepsza metoda w ogóle stymulacji błędnego, najprawdopodobniej oprócz wysiłku fizycznego, oddech, kontrola oddechu, zwłaszcza wydłużony wydech. Jeżeli nauczymy się manipulować oddechem w taki sposób, żeby nerw błędny się aktywował, będziemy w stanie sobie niesamowicie poradzić ze stresem. Ja byłam w szoku, jak zaczęłam robić takie ćwiczenia oddechowe, że w końcu znalazłam coś, co naprawdę tak działa konkretnie. I to są
to szybko, nie?
Bardzo szybko, tak. I możemy wyróżnić ćwiczenia, które mogą działać natychmiast i takie ćwiczenia, które działają też długofalowo i nasze samopoczucie zmieniają tak na stałe, na dobrą sprawę. I takie najprostsze ćwiczenie, żeby się wyciszyć.
Ja się już szykuję.
Fizjologiczne westchnienie. Ono polega na tym, że bierzemy duży wdech i potem robimy jeszcze, jak już się nam wydaje, że się wypełniliśmy, robimy jeszcze dodatkowy mały wdech, a później wypuszczamy całe powietrze ustami. Wdech robimy nosem, a powietrze wypuszczamy ustami. I to wygląda w ten sposób.
To tak jak dzieci nieraz ładnie. Tak mi się to skojarzyło z dziećmi, nie?
Tak, bardzo dobrze, bo to westchnienie występuje w naturalnej formie właśnie. Występuje w czasie płaczu, bierzemy takie, jest takie kilka wdechów i potem jest długi wydech. I w ogóle wzdychamy średnio co 5 minut, ponieważ ten mechanizm ma podwójne znaczenie. Pierwsze jest takie, żeby zapewnić odpowiednie rozepchnięcie pęcherzyków płucnych w płucach, żeby się nie zapadały i ono tam wyrównuje powierzchnię, sprawia, że wymiana gazowa jest efektywniejsza i z drugiej strony resetuje też nasz ośrodek oddechowy i pozwala wyjść z jakiegoś schematu i przestawić się na nowy schemat.
Kochani, jeżeli macie na przykład jakieś pytania odnośnie właśnie emocji i nerwu błędnego, to tutaj zapraszamy, napiszcie w komentarzu, my pojedziemy z tematem oczywiście dalej, ale jak coś, to piszcie. A jeszcze jakieś inne ćwiczenie, jeżeli chodzi o oddech?
To teraz będzie moja ulubiona technika oddechowa, która jest najlepiej przebadaną naukowo techniką oddechową. Czyli oddech rytmiczny, w którym mamy 6 oddechów na minutę i najczęstszym rytmem jest rytm, kiedy mamy wdech trwający 4 sekundy i wydech trwający 6 sekund. I to można sobie odliczać w myślach i można sobie też poszukać w internecie. U mnie też na YouTubie jest taka animacja oddechowa, jest takie kółeczko, które pozwala sobie oddychać w rytmie. Wtedy możemy się wyłączyć, a podążamy tylko albo za obrazem, albo za dźwiękiem. I są też darmowe aplikacje oddechowe, nawet chyba w polskim języku, w których można sobie tam dopasować te parametry. I to jest technika oddechowa, która ma szereg pozytywnych działań na nasze ciało i nasz umysł. Ona jest używana przy depresji. Poprawia nastrój, zmniejsza lęk, niepokój, zmniejsza uczucie stresu i zdenerwowania. Poprawia pamięć, poprawia koncentrację, poprawia zdolność podejmowania trafnych decyzji. Obniża ciśnienie, jest stosowana u osób, które mają nadciśnienie i rzeczywiście z samym oddechem można sobie trochę to ciśnienie obniżyć. Obniża poziom kortyzolu i jeszcze ma dużo właściwości, których pewnie nie wymienię teraz.
Mm-hmm. Ja pamiętam, że jak byłam na szkoleniu, to też właśnie ten oddech był, ćwiczyliśmy ten oddech z kobietami, które dostawały ataków paniki. I też ten oddech właśnie był tam zalecany i ćwiczyliśmy go wszyscy wspólnie. Także też właśnie w atakach paniki to był właśnie polecany jako ta metoda, która pomaga się właśnie uspokoić. Nie? Także. A powiedz mi jeszcze, czy jest ważna systematyczność? Bo tutaj mówię, no kiedy jesteśmy przykładowo w jakichś emocjach, no to pomaga, ale w momencie, kiedy systematycznie taki oddech praktykujemy.
Jest ważna, systematyczność jest kluczowa, ponieważ systematyczny trening pozwala na przebudowę tych połączeń w mózgu. Dzięki neuroplastyczności możemy zmieniać strukturę mózgu i uważa się właśnie, że taki systematyczny trening zmienia sposób funkcjonowania mózgu nam na stałe. I jeżeli sobie taki oddech roztrenujemy, to wtedy on się staje dla nas naturalny i automatyczny. Jeżeli będziemy próbować z marszu, dzisiaj pierwszy raz słyszymy o tej technice i jutro z marszu ją chcemy zastosować, nie wiem, przed egzaminem albo przed rozmową z szefem, to możemy się jeszcze bardziej zdenerwować, bo się okaże, że ten oddech w ogóle nie chce działać tak, jak powinien. Dlatego trzeba zainwestować czas w trening i wystarczy już 5 minut dziennie, żeby odczuć pozytywne efekty. Ostatnio wyszło badanie, w którym porównywano trzy chyba techniki oddechowe i medytację mindfulness. W technikach oddechowych oddech był kontrolowany, a w medytacji mindfulness puszczamy uwagę, oddech robi co chce, niczego nie zmieniamy. Okazało się, że wszystkie techniki wywoływały pozytywne efekty, ale techniki oddechowe działały mocniej i szybciej.
Aha, super.
A także 5 minut dziennie jest super, ale jeżeli możemy to zwiększyć na przykład do pół godziny, no to już to ma jeszcze wtedy lepsze działanie, jest jeszcze mocniejsze. Ale naprawdę kilka minut dziennie już robi robotę.
Już robi robotę. Bardzo fajnie. A teraz się spytam, bo sporo filmików masz, które mówią sporo o bólu fizycznym. Jak tutaj sobie pomagać? Czy możesz zaprezentować jakieś ćwiczenie? Może macie problemy z jakimiś bólami, to napiszcie, to tutaj Ania pokaże.
Jeżeli chodzi o ból, to zakładamy, że nasz ból jest spowodowany przez właśnie napięcia związane ze stresem i poprzez to, że nie mieliśmy czasu poruszać się, nie ćwiczymy, mamy taki czas w życiu, że jesteśmy po prostu spięci. To również najprostszą i najważniejszą rzeczą, jaką możemy zrobić, to jest zajęcie się oddechem i wykorzystanie oddechu do tego, żeby rozluźnić nasze ciało. I to też są bardzo proste ćwiczenia, które można robić codziennie, nawet kilka razy dziennie, nie zajmują dużo czasu. I możemy sobie zrobić takie ćwiczenie, które rozluźnia nam plecy. Ono polega na tym, żeby skierować oddech w tylną część żeber. Normalnie czujemy, że oddech może, wrażenia z oddechem mogą być w brzuchu, możemy wypinać i wciągać brzuch. Możemy unosić i opuszczać klatkę piersiową. W plecach tego nie czujemy, a tam też powinien zachodzić ruch, który kiedy właśnie prowadzimy mało aktywny tryb życia, ten ruch tam nie zachodzi, mamy nieprawidłowe wzorce oddechowe, kręgosłup się usztywnia, no i później cierpi całe ciało. I zrobimy sobie taką technikę, w której obejmiemy się tak daleko jak możemy, łapiemy za łopatki albo bliżej, tak żeby było nam wygodnie. I zrobimy, mały obrót w bok, robimy wdech i z wydechem obracamy się w bok, zatrzymujemy się, zanim pojawią się napięcia, cały czas pozostajemy w komfortowym zakresie ruchu i staramy się poczuć, czy ta klatka piersiowa się rozszerza w czasie oddechu, czy w czasie wdechu się unosi, a w czasie wydechu opada. I zrobimy wdech i skręcamy się jeszcze bardziej. I znowu oddychamy spokojnie. Staramy się oddychać tak, żeby wydech był troszeczkę dłuższy niż wdech. Wtedy też będziemy mieli pogłębienie rozluźnienia. I wracamy na środek powoli i zostajemy z rękami jeszcze skrzyżowanymi i robimy to samo na drugą stronę. Robimy wdech i z wydechem obracamy się w bok, zatrzymujemy się zanim pojawią się napięcia, czujemy pracę żeber. Tutaj ważne jest, żeby pokazać ciału, że mamy zakres ruchu, który jest bezbolesny, w którym można czuć się bezpiecznie, który nie wymaga wysiłku i napięcia. I ten sposób poruszania się możemy przenieść też później na inne czynności życia codziennego. I robimy wdech, jeszcze bardziej się skręcimy. I tutaj można zrobić 3, 5, 10 oddechów w zależności od tego, ile mamy czasu. I wracamy na środek i zrobimy to samo, zmieniając ułożenie rąk. Ta ręka, która była na dole, idzie do góry, ta, która była na górze, idzie w dół. I robimy wdech, z wydechem obracamy się i wyczuwamy pracę żeber. Na początku te odczucia mogą być niewyraźne, ale z każdym treningiem będą coraz wyraźniejsze i rozluźnienie będzie się pogłębiać. I robimy wdech i skręcamy się jeszcze bardziej. I w takich ćwiczeniach możemy sobie zastosować ten oddech rytmiczny, o którym mówiłam wcześniej. Można robić wdech 4 sekundy, wydech 6 sekund i wracamy i robimy teraz obrót w drugą stronę. Dodatkowo takie objęcie się to też jest dla mózgu taki miły sygnał bezpieczeństwa. No ma to dla mózgu znaczenie, że się przytulamy.
Oksytocynka idzie.
Tak. I robimy wdech, pogłębiamy.
Czy jest ważne, czy wydychamy powietrze nosem, czy ustami? Czy ma to znaczenie?
Jeżeli możemy, wdech zawsze robimy nosem. Wydech tak naprawdę, to nie wiadomo, który jest lepszy i czy jest różnica, a jeżeli tak, to jaka. Ja preferuję oddech przez nos, ale tak naprawdę powinniśmy tutaj robić wydech tak, żeby było nam jak najwygodniej. I wracamy, rozluźniamy, czyli możemy robić wydech przez nos i przez usta, ale wdech robimy zawsze przez nos, jeżeli to jest możliwe. Jeżeli mamy katar, to oddychamy tak, jak możemy i możemy robić techniki oddechowe. Jeżeli mam zatkany nos, oddychając ustami i one dalej będą aktywować nerw błędny, one będą miały mniejsze działanie poprzez inny nerw, o którym nie jest głośno, a który jest kluczowy, przez nerw węchowy. Jak powietrze wchodzi do nosa, to tam są takie komórki receptorowe, które są wrażliwe na zapachy, ale też są wrażliwe na przepływ powietrza. I jak powietrze przepływa przez nos, to te komórki się odpalają, wysyłają impulsy nerwowe do mózgu i zmieniają fale mózgowe. Rozchodzą się po całym mózgu, zmieniają powodliwość komórek nerwowych i właśnie to jest kolejny mechanizm, za pomocą którego oddech wpływa na nasz nastrój i na emocje. Dosłownie zmienia aktywność ciała migdałowatego, który jest związany między innymi z reakcją stresową, więc za pomocą oddechu może manipulować swoim własnym stanem pobudzenia.
No proszę, ile tego. Powiedz jeszcze, bo mnie bardzo ciekawią te ćwiczenia, które są związane z oczami. Co oczy takiego mają wspólnego z uspokajaniem się, z tym właśnie pobudzaniem nerwu błędnego? Bo to jest ciekawe dla mnie bardzo.
Tak naprawdę nie wiadomo, jakie znaczenie ruch oczu ma tutaj wpływ na nerw błędny. Ruch oczu został zastosowany w celu pogłębienia, rozluźnienia mięśni potylicznych, które, jeżeli tak się położymy sobie ręce na potylicy i poruszamy oczami, to powinniśmy wyczuć maleńkie ruchy mięśni. Poruszymy na boki, to tam te mięśnie się odruchowo napinają i w tym ćwiczeniu autor Stanley Rosenberg, bo to tak to ćwiczenie właśnie, uważa, że to pozwala pogłębić rozluźnienie mięśni. Ruch oczu jest też ważny z innych względów, o których nie wspomina. Ćwiczenia oczu są dobre dla naszego zmysłu równowagi i równowaga też naszego ciała ma wpływ na naszą równowagę psychiczną. Jeżeli jesteśmy dobrze zrównoważeni, mamy ciało takie stabilne, wtedy od razu czujemy się pewniej i to wpływa na nasze samopoczucie i na nasze emocje i na nasze reakcje. Skierowanie wzroku bok i utrzymywanie wzroku w jednym punkcie też bardzo pomaga skupić się. Jeżeli skupimy uwagę na jednym punkcie, wtedy bardzo ciężko jest myśleć o czymkolwiek innym. I właściwie nie da się patrzeć w jeden punkt i spróbować sobie o czymś pomyśleć. A trzeba sobie wybrać taki malutki punkcik i spróbować sobie coś przypomnieć, nie poruszając gałkami ocznymi. To jest taki ciekawy eksperyment. Przynajmniej...
Fajnie. Nie wiedziałam tego. Może dlatego też są na skupienie uwagi, nie? Patrzy się albo w płomień świeczki tylko, albo właśnie w jeden punkt, nie? Także to też są takie ciekawe ćwiczenia odnośnie skupienia uwagi. Dobra, a teraz znowu kilka ćwiczeń, żeby uspokoić się w trymiga, ale oprócz oddechu, oprócz samego oddechu, no bo oddech już mamy, a czy jeszcze jest coś, że na przykład oprócz oddechu mieć jeszcze jakieś ćwiczenia, żeby się właśnie w miarę szybko uspokoić w takiej krótkiej chwili.
Oddech jest fajny, bo go nie widać. Czyli jeżeli jesteśmy w miejscu publicznym, możemy zapanować nad oddechem, zwolnić, wydłużyć wydech. Ale mamy też inne właśnie ćwiczenia, które działają szybko, które można sobie zrobić, jeżeli możemy się wyizolować. To są na przykład różne ruchy trzęsienia, takie strzepywanie przed przemówieniami publicznymi, na przykład takie energiczne unoszenie i opuszczanie barków. Czyli napinamy i rozluźniamy i można też sobie zrobić takie ćwiczenie, w którym przez pół minuty, minutę rozgrzewamy, rozcieramy ręce. Chodzi o to, żeby troszeczkę przyspieszyć nasze tętno.
Zobacz, jak się słucham ciebie.
I potem możemy położyć sobie ręce albo na oczy, albo na dolne żebra i odczuwać właśnie, jak ten oddech sam się uspokaja.
A tego nie znała. A widzisz, znowu się czegoś uczę. Dziękuję.
Ekspozycja na zimno jest dobra, którą można, nie trzeba od razu brać zimnej kąpieli, ale jeżeli jesteśmy w domu i chcemy się szybko uspokoić po jakimś wydarzeniu, to przyłożenie sobie jakiegoś zimnego okładu na szyję, gdzieś położenie sobie na klatce piersiowej albo zimny okład na twarz, one też aktywują nerw błędny i uspokajają.
Szóstek. No właśnie tutaj Rafał pisał, ale mówił o oddechu. Wtedy oddech dobrze pomaga w morsowaniu. Rzeczywiście.
Tak, tak.
Faktycznie coś z tym jest. Jeszcze tutaj coś o tym wiem. Jak robią różne figury na jodze, to jak zamknie się oczy, to jest duża różnica. Rzeczywiście. Tak. Jak praktykujemy, to kiedy robimy te różne figury i jest ok, utrzymujemy się. Wystarczy zamknąć oczy i koniec.
Ale to też jest doskonałe ćwiczenie, właśnie zamykanie oczu, żeby poczuć to wszystko od środka i ten zmysł równowagi i percepcję doskonalić. Także trzeba mieć równowagę.
Wszystko razem się łączy. Dobra, kochana, ja ci bardzo dziękuję, ale zanim jeszcze cię tutaj wypuszczę, to oczywiście powiedz jeszcze o tej swojej metodzie, oczywiście mówiłaś o niej ciut na początku, ale trochę więcej. Ja tutaj udostępniam, kochani, stronę Ani, puszczę też ją w poście, jeżeli ktoś będzie chciał poczytać więcej, to jak najbardziej, o proszę, już jest, poszło, a ty trochę jeszcze kilka słów, proszę trochę reklamy siebie.
To ja zapraszam na stronę neurofitness.pl, na której można znaleźć trochę więcej informacji i zapraszam na kanał na YouTubie.
Aż teraz się wyświetla.
I jeżeli macie Facebooka, TikToka albo Instagrama, tam też są te filmiki. I to są bardzo proste ćwiczenia, które są zaprojektowane tak, żebyśmy mogli je robić w małych ilościach, ale często, żeby cały czas stymulować układ nerwowy, i opierają się na ćwiczeniach łagodnych, ćwiczeniach rozluźniających, w których w pozycjach albo w ruchu też kierujemy sobie oddech w różne części ciała i mocno stymulują nerw błędny i mają działanie uspokajające i rozluźniające. Właśnie są wybrane tak, żeby było je trudno zepsuć i żeby były jak najprostsze, jak najmniejszym kosztem uzyskać jak najlepsze efekty.
W ogóle fajne połączenie, tak? Bo jesteś neurobiologiem i jeszcze tutaj fitness. No. To tak pięknie połączyłaś.
Myślę, że właśnie przy doborze ćwiczeń
też.
Tak, przy doborze ćwiczeń sugeruje się tym, studiuję badania naukowe i patrzę, co tam zadziałało, i staram się to właśnie wprowadzać do treningu.
Działa, bo komentarze są zniewalające, wręcz powiedziałam. Bardzo dużo tych komentarzy, bardzo dużo odsłon, także polecam, słuchajcie, sami sprawdźcie, jak to u was działa, na co działa, gdzie jest lepiej, gdzie mniej, ale oddech rzeczywiście polecamy, obydwie, ja też. Oddech działa cudem, ja mówię, jest za darmo, jak nic, nie? I można go, tak jak powiedziałaś, nie widać za bardzo, a można sobie pomalutku, nawet można jechać w autobusie i sobie ćwiczyć chwilę. Nie? Gdziekolwiek tak. jesteśmy, to ten oddech rzeczywiście pomaga. Aniu, bardzo, bardzo ci dziękuję.
Jeszcze tylko powiem o tym oddechu, że to jest być może najważniejsze ćwiczenie, jakiego się nauczymy w życiu. Ono ma tak ogromny wpływ na całą naszą fizjologię ciała i na fizjologię mózgu. Jeżeli się zastanawiasz, coś byś sam zrobił ze swoim życiem, albo tak szukasz jakiejś metody i nie wiesz, od czego zacząć, zacznij od oddechu i niech on zostanie z tobą do końca życia. Zobaczysz, co się wtedy stanie. Także
prawda.
Koniecznie.
No dokładnie. Rodzi się pierwszy oddech, później na koniec też ten oddech znika i nie ma nas. Także zobaczcie, na pewno ma znaczenie, ale ma też znaczenie świadomość tego oddechu, więc Starajmy się świadomie oddychać wtedy, kiedy jest tego potrzeba, jak najbardziej mieć go. Mamy go zawsze przy sobie i to jest ważne, ale ważne też wiedzieć, jak oddychać, bo kiedy nie wiemy, i nawet ja też byłam na takim szkoleniu i mówiono o badaniach, tak jeszcze mała dygresja, które robiono właśnie, jak kiedyś oddychano, ile tych oddechów było na minutę, a w tej chwili, że to tak mocno wzrosło, jakbyśmy byli cały czas w takim ogromnym nakręceniu, w takim ogromnym stresie. Możliwe, że ty nawet znasz te badania, bo ja tak pamiętam tylko jak rozpisane. Mhm.
Coś słyszałam, ale też szczegółowych danych nie przypomnę.
Ale właśnie tak, że warto popracować nad tym oddechem, żeby go spowolnić, bo rzeczywiście tak jakbyśmy szybko oddychali na minutę, że ten stres i to wszystko to powoduje, że właśnie mało tego nie oddychamy też przeponowo, bo to też jest ważne.
Tak, bardzo.
Dobra, Aniu, dziękuję, życzę wszystkim miłego wieczoru.
Dziękuję bardzo.
Za cały udział w ogóle w tym całym projekcie. Myślę, że niedługo wymyślę kolejny, ale na ten moment tak.
Świetną robotę robisz.
Dziękuję ci bardzo, ty również. Także pozdrawiam wszystkich serdecznie i do zobaczenia. Jeżeli uważacie, że jest to wartościowy live, oczywiście proszę udostępnienia i łapki w górę, serduszka. Pozdrawiamy serdecznie.
Pa.
Pa.